I doszło Ezechiela słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują z własnego natchnienia. Słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan. Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Twoi prorocy Izraelu są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, by mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią, to jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał, a jednak oczekują, że spełni ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście, to jest słowo Pana, chociaż ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, dlatego ja jestem przeciw wam, mówi Wszechmocny Pan. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie. W zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą. I poznacie, że ja jestem Wszechmocny Pan. Dlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc pokój, chociaż nie było pokoju, a gdy lud wznosił mur, oni go tynkowali. Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grad i rozpęta się huragan, a gdy runie mur, wtedy powiedzą do was, gdzie jest tynk, którym tynkowaliście. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. W swojej zapatrzywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę. I rozwalę mur, który tynkowaliście, i zrównam go z ziemią, tak, że będzie odsłonięty jego fundament, a gdy upadnie, zginiecie w nim i poznacie, że ja jestem Pan. A gdy wywrę cały mój gniew na murze i na tych, którzy go tynkowali, wtedy powiem im, nie ma muru i nie ma tych, którzy go tynkowali. To jest proroków izraelskich, którzy prorokowali o Jerozolimie i mieli do niego widzenie pokoju, a przecież nie było pokoju. Mówi Wszechmocny Pan. Kiedy my słyszymy słowa o falach uderzających w budowlę, o huraganie, o gradzie, automatycznie myślimy o kazaniu na górze i o słowach Jezusa, które powtarzamy w kościołach od 2000 lat. Interpretujemy to jako naukę o tym, że powinniśmy mądrze budować, bo jak przyjdą różne próby i doświadczenia życiowe, to one pokażą, czy będziemy mądrym, czy głupim budowniczym. Ale kiedy pierwsi słuchacze tych słów, kiedy Jezus wypowiadał je do swoich uczniów i do Żydów, którzy się przysłuchiwali, oni nie mieli za sobą 2000 lat chrześcijaństwa i tych wszystkich kazań i książek, które my znamy. Dla nich obraz burzy, dla nich obraz huraganu, który uderza w mur, który uderza w budowlę wzniesioną przez człowieka, był zupełnie innym obrazem. Obrazem właśnie z Księgi Ezechiela. Obrazem opisującym nie metaforyczne, ale wręcz fizyczne fale obcych wojsk babilońskich, które uderzały raz po raz w mury Jerozolimy. Obraz nie metaforycznego gradu, ale dosłownego gradu ognistych pocisków, które spadały na miasto po to, żeby je podbić. Dla nich to nie było doświadczenie życiowe czy jakaś próba, ale to był bardzo jasny, czytelny obraz sądu Bożego, który kilkaset lat wcześniej spadł na naród, który mimo iż Bóg wiele razy go upominał, nie był gotowy wrócić do niego i upamiętać się we wszystkim, co robili. W całym naszym rozważaniu kazania na górze dotychczas brakowało jednego bardzo ważnego elementu. Sądu Bożego. I tak naprawdę cała Ewangelia rozpoczyna się od idei sądu Bożego. Jeżeli cofniecie się do poprzednich rozdziałów, do tych, które są zapisane w Ewangelii Mateusza, tak naprawdę rozpoczyna się wszystko od zapowiedzi nadejścia Królestwa Bożego, ale dla wszystkich Żydów to było jasne, że zanim nadejdzie Królestwo, najpierw Bóg wyleje swój sąd nad narodami i także nad nami. I czytamy, że już kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówił, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Pierwszym wezwaniem proroków Nowego Testamentu, ewangelistów Nowego Testamentu było słowo upamiętajcie się, bo nadchodzi królestwo, ale zanim nadejdzie królestwo, będzie sąd. I kiedy Jan zobaczył faryzeuszów i sadyceuszów, tych, którzy uważali się za sprawiedliwych, którzy przychodzili, aby dać się chrzcić, mówi im, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona i wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Jan przyszedł, głosząc nadejście, bliskie nadejście Królestwa Bożego, ale ono ma być poprzedzone sądem. I wtedy nie będzie się liczyło, czy jesteś Żydem, czy nie, bo wielu Żydów myślało, że skoro my jesteśmy Żydami, nam nic złego się nie stanie, bo Bóg zawsze będzie nam błogosławił. A Jan mówi, nie, Bóg potrafi nawet z kamieni wzbudzić sobie lud. Nie pomoże nam to, że jesteśmy Żydami. I wiecie, poprzez przedkazaniem na górze Jezus tak naprawdę niewiele powiedział w Ewangelii Mateusza. Powiedział jedno zdanie do Jana, że godzi nam się czynić wszelką sprawiedliwość, dlatego mnie ochrzci. Przepraszam, powiedział kilka zdań do szatana, kiedy był kuszony na pustyni. I później, kiedy wyszedł i zaczął głosić Ewangelię do ludzi, głosił ją dokładnie tak samo jak Jan. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Upamiętajcie się, bo nadchodzi Królestwo, ale ono będzie poprzedzone sądem, dlatego musicie dać owoce upamiętania. I kiedy szedł i powołał pierwszych uczniów, wystarczyło jedno słowo, a oni rozumieli, że sytuacja jest naprawdę poważna, że to jest czas, aby działać, że to jest czas, aby podejmować nawet radykalne decyzje. Bo kiedy rzekł do ludzi, do Piotra i Andrzeja, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi, oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Kiedy później powoływał Jana i Jakuba, synów Zebedeusza, oni też zaraz zostawili łodzie, przy których byli, i poszli za nim. Rozumieli, że trzeba działać szybko. I dopiero teraz jest skazanie na górze. Tak naprawdę to jest pierwsza długa wypowiedź Jezusa w całej Ewangelii Mateusza. I zaczyna się od słów, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebios. I kiedy zaczynamy czytać od tego fragmentu, można powiedzieć, o, to będzie miłe, ładne kazanie. Ale dla wszystkich Żydów, którzy go słuchali, to było jasne. Jest królestwo, które nadchodzi, ale gdzieś obok, gdzieś przed tym czai się sąd. I chociaż Jezus niewiele o tym sądzie mówi przez większość kazania na górze, kiedy dochodzimy do fragmentu, który studiujemy dzisiaj, ten sąd powraca z wielką siłą. Nawet same słowa, które często cytujemy, wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu ją znajduje, mają w sobie to poczucie pilności, że to jest czas, kiedy nie można siedzieć sobie myśląc, nic się nie stanie. My już nie budujemy murów wokół naszych miast, więc obraz szerokiej i wąskiej bramy nie jest dla nas tak czytelny. Ale właściwie przez całą historię ludzkości, kiedy otaczano murami miasta dla bezpieczeństwa, były dwa rodzaje bram. Była brama szeroka, była brama główna, ta reprezentacyjna, przez którą się wchodziło do miasta, żeby zobaczyć cały jej splendor. Całą splendor miasta, stolic i wielu innych. I to była brama, którą otwierano wtedy, kiedy było bezpiecznie. To była brama, którą otwierano za dnia. Ale kiedy przychodziła noc, kiedy trzeba się było schronić, kiedy brama miała służyć obronie, zamykano szeroką bramę, zamykano tą główną bramę. Jeżeli ktoś wszedł po zmroku, to wpuszczano go z reguły inną, mniejszą bramą, która była budowana, tak jak na tym zdjęciu, często bardzo blisko obok. Taka brama nocna, wąska, która już nie była taka pełna splendoru, ale pozwalała wejść do miasta. Więc często mieliście przed sobą dosłownie dwie bramy. Szeroką, przez którą się wchodziło za dnia, gdy było bezpiecznie, i wąską, przez którą się wchodziło w nocy, kiedy już nie było tak bezpiecznie, albo nawet jeszcze inne. Czasami budowano małe, wąskie bramy w różnych miejscach, wręcz ukrytych miejscach wokół miasta w murze, po to, żeby mieć drogę ucieczki albo ewentualnie drogę wyjścia z wojskiem, po to, żeby gdzieś walczyć z oblegającymi wojskami. I wtedy te bramy w ogóle nie miały drogi, które do nich prowadziły, bo o to chodziło, żeby je ukryć. I dosłownie, jeżeli byście znaleźli tam, to byłaby to najwyżej ścieżka gdzieś idąca pod górę między kamieniami, bo chodziło o to, żeby tej bramy właściwie nikt nie znalazł. Więc kiedy Jezus mówi, idźcie przez wąską bramę, a nie przez szeroką, bo jak pójdziecie przez szeroką, to czeka was zagłada, zatracenie. To jest tak, jakby dzisiaj ktoś stanął w centrum handlowym i powiedział, ludzie, ludzie, nie idźcie przez główne wejście, idźcie tylko przez wyjścia awaryjne. Co byście wtedy pomyśleli? Że dzieje się coś strasznego, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. Dlaczego nie możemy wyjść przez główne wyjście? Więc kiedy Jezus mówi im, wychodźcie przez ciasną bramę, to jest tak, jakby powiedział, słuchajcie, wcale nie jest tak bezpiecznie, jak wam mówią. I tak samo obraz dwóch dróg dla Izraelitów był dobrze znany. Kiedy Mojżesz, mówił ostatnie swoje kazanie przed wejściem Izraela do ziemi obiecanej, kończył Torę, kończył ten prawo Boże, Księgę Powtórzonego Prawa, takimi słowami płynącymi od Boga. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dzisiaj przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył. Bóg dał im wybór. Macie moje prawo, za które możecie iść i będziecie żyli, albo możecie je łamać i spotka was przekleństwo. Wiele lat później, właśnie wtedy, kiedy Bóg wylewał swój sąd na Jerozolimę, to samo powiedział poprzez Jeremiasza. A ludowi temu pomógł, powiedz, powiedział do Jeremiasza, tak oto mówi Pan, oto ja wam daję do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza, albo z głodu, albo od zarazy. Kto zaś wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym was, zachowa życie i będzie mu jego życie zdobyczą. Wiecie, to były słowa zdrajcy dla wielu Żydów. Bo oni uważali, że skoro są w Jerozolimie, chociaż tam jest świątynia, bo zbudowali swój mur, ten sam mur, o którym mówił Ezechiel, i otynkowali go tak, że wydawał się niezdobyty, nic złego im się nie stanie. Więc kiedy Jeremiasz, Boży prorok, mówi, uciekajcie z tego miasta, bo to jest jedyny sposób, żeby zachować życie, to brzmiało tak, jakby nawoływał ich do zdrady. I o to go wręcz oskarżali. Ale Jeremiasz mówi, słuchajcie, Bóg mówi, daję wam wybór. Albo wyjdziecie z tego miasta i oddacie się tym, którzy go oblegają, albo zostaniecie tutaj, posłuchacie tych, którzy mówią wam pokój, pokój, nic nam złego się nie stanie i zginiecie. I wielu, wielu ludzi, wielu innych tak zwanych proroków Pana sprzeciwiało się Jeremiaszowi, mówiąc, nie, to co mówisz nie może pochodzić od Boga. Bóg nigdy nie porzuci swojego miasta. Bóg nigdy nie porzuci swojej świątyni. I głosili, mówiąc w imieniu Pana, nic złego nam się nie stanie. Kiedy Jezus mówi o fałszywych prorokach, to prawdopodobnie mówi przede wszystkim o takim przesłaniu. O przesłaniu ludzi, którzy uspokajają innych, mówiąc, nie, nic złego nam się nie stanie. Najlepszy opis fałszywych proroków znajdziemy również w księdze Jeremiasza. Widziałem proroków Samarii, czyli tam na północy kiedyś, rzeczy gorszące. Prorokowali w imieniu Baala i zwodzili mój lud. Lecz u proroków Jerozolimy widziałem zgrozę, jeszcze gorsze. Bo to cudzołożą i postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią, widzenia swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi od ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie, a do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Więc kiedy Jezus mówi, uważajcie na fałszywych proroków, to mówi, uważajcie na tych, którzy będą was uspokajać. Uważajcie na tych, którzy będą mówić, a wszystko jest dobrze. Uważajcie na tych, którzy będą mówić wam, nie, nie, Boży sąd na nas nie spadnie. Bo oni są jak wilki w owczym odzieniu, którzy przychodzą, będą mówili wam rzeczy, które chcecie słyszeć, bo dzięki temu sami się wzbogacą. Ale poznacie ich po ich owocach. Jeżeli chcecie poznać nowotestamentowy opis fałszywych proroków, sięgnijcie po drugi list Piotra, bo tam jest opisany właśnie obraz ludzi, którzy dzięki temu, co głoszą, że głoszą to, co ludzie chcą słuchać, bogacą się i żyją życiem niesprawiedliwym. Żyją właśnie tak, jak Jeremiasz mówił, w cudzołóstwie i w różnego rodzaju pijaństwie, ale tak naprawdę nie mówią słowa Pana. I kiedy mówi o poznacie ich, o owocach, to też nie chodzi tylko o dobre, słodkie rzeczy, które płyną z tego, co ci prorocy mówią. Już wcześniej ten owoc był zdefiniowany, jeżeli pamiętacie słowa Jana Chrzciciela. Wydawajcie owoc godny upamiętania. Jakiego owocu oczekiwał Bóg? Jakiego owocu oczekiwał Jan Chrzciciel? Jakiego owocu oczekiwał Jezus? Owocu upamiętania. Że wiedząc, co nadchodzi, wiedząc, że Bóg prędzej czy później wyleje swój sąd, będziemy wracać do Niego i upamiętamy się. Bo ci, którzy nie wydadzą owocu upamiętania, będą jak drzewo, które zostanie wycięte i w ogień wrzucone. I teraz następują te słowa, które brzmią wręcz przerażająco i nawet dla ówczesnych Żydów były szokiem. Chociaż dla nich były szokiem nieco innego powodu niż dla nas. Poczytamy, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy cudów. A wtedy ja im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I pewnie patrzycie na te słowa i zastanawiacie się, jak to możliwe? Jak można być człowiekiem wierzącym, czynić cuda, wypędzać demony i prorokować, a usłyszeć później od Jezusa, nigdy was nie znałem. Ale Jezus nie mówi o tym. Jak pamiętacie, wtedy jeszcze nie było 2000 lat historii chrześcijaństwa. Można było powiedzieć inne kazanie, które też by było poprawne, że proroctwa, egzorcyzmy i cuda same w sobie niczego jeszcze nie dowodzą, jeżeli są oddzielone od życia człowieka, który je wiedzie. Ale tak naprawdę w tamtych czasach było wielu ludzi, którzy chodzili i mówili albo rzeczywiście wypędzali demony. Było wielu ludzi, którzy uchodzili za proroków. Było wielu ludzi, którzy tak naprawdę czynili cuda. Prawdziwe lub fałszywe, powołując się na Boga lub na inne postacie. I dla wielu ludzi Jezus był jednym z takich osób. Niektórzy później nazywali go prorokiem, inni go uważali za egzorcystę, inni uważali go za cudotwórcę, bo to wszystko było obecne w jego służbie. Więc kiedy powiedział takie słowa, wielu ludzi myślało sobie, no to przecież jest właściwie Jezus, jeden z nich. Ale to, co było szokujące dla tamtych ludzi, to to, że Jezus oddzielił się od tych ludzi. I powiedział, nie, ja nie jestem z nich. Kiedy przyjdzie ten dzień, ci wszyscy będą odpowiadać przede mną. To, co było dla Żydów, którzy słuchali tych słów szokujące, to to, że oto nagle Jezus czyni siebie tym, który będzie sądził ludzi w owym dniu. Nie byli zaszokowani proroctwami, egzorcyzmami czy cudami. Byli zaszokowani tym, że ten człowiek, który mówi do nich, twierdzi teraz bardzo jasno, że gdy przyjdzie ten dzień, to przede mną ludzie będą zdawać sprawę. Inaczej mówiąc, Jezus mówi, a gdy nadejdzie ten dzień, dzień Bożego Sądu, to ja będę sędzią. Nikt inny nie odważył się wcześniej powiedzieć czegoś takiego. Nikt inny, który chodzi wtedy po ziemi, nie odważyłby się postawić na miejscu sędziego, kiedy nadejdzie dzień sądu Pana. Ale Jezus zrobił to i to było szokujące dla ludzi. Kiedy czytamy podsumowanie kazania na górze, że gdy Jezus dokończył tych słów i zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, to właśnie z powodu tego, co powiedział. Bo uczył je jak moc, albo jak właściwie to słowo jest szersze, jako władzę, jako autorytet mający, a nie jak uczeni w Piśmie. Wiecie, jak mówili uczeni w Piśmie i faryzeusze? Powołując się na rabinów i innych uczonych, którzy byli przed nami. Trochę tak jak my, kaznodzieje. Mówimy wam, co mówią bibliści, co napisał taki autor w swojej książce, co wyczytaliśmy w takim komentarzu. Faryzeusze zawsze odwoływali się do autorytetu kogoś innego, najczęściej do nauki starszych, do tych, którzy byli przed nimi i podawali swoje własne interpretacje rozwinięcia myśli, które były kiedyś. Ale Jezus nie zrobił tego. Jezus powiedział, słuchajcie, kiedy przyjdzie ten dzień, wszyscy będą odpowiadać przede mną. Jezus mówił do nich jako ten, który ma władzę i autorytet, a nie ten, który powołuje się na innych. I dla wszystkich to było szokujące. Moc Jezusa nie polegała na tym, że dobrze mówił, że im nagadał, że przygadał tym faryzeuszom, ale to, że twierdził, że tak naprawdę to On jest tym, przed którym wszyscy będą kiedyś zdawali sprawę. On jest tym, który ma władzę i moc, a wszyscy inni, ci faryzeusze, tylko ją sobie przypisują. I teraz możecie zrozumieć, dlaczego przez całe Ewangelię to faryzeusze i sadyceusze będą najmocniej występowali przeciwko Jezusowi. Bo On postawił się wysoko ponad nimi. Powiedział, słuchajcie, nawet nie wchodzę z wami w dyskusję o tym, czyja interpretacja jest właściwa. Ja mówię jako ten, który tego dnia, ten dzień nadejdzie, będzie sądził wszystkich. I tych, którzy uważają, że postępują sprawiedliwie, i tych, którzy religia jest pełna rzeczy widowiskowych, ale tak naprawdę nie postępują według prawa Bożego, albo jeszcze mocniej, nie postępują według moich słów. Bo ten ostatni fragment tak naprawdę stawia Jezusa nie tylko jako sędziego, który będzie wydawał ten wyrok, ale jako tego, według którego słów wszyscy będziemy sądzeni. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie jak mąż mądry, który zbudował dom na skalę. I gdy uderzyła burza, ten dom się ostał. A każdy, kto słucha słów moich i nie wykonuje je, będzie jak mąż głupi, który zbudował swój dom na piasku i gdy uderzyła burza, kiedy nadszedł sąd, jego upadek był wielki. czyli kryterium, według którego wszystko rozstrzygnie się tego dnia, będą słowa Jezusa i to, czy je wykonujemy. To naprawdę było odważne stwierdzenie. To było bardzo odważne stwierdzenie kończące kazanie na górze. Jezus mówi, słuchajcie, kiedy Bóg wyleje swój gniew, kiedy Bóg wyleje swój sąd, wszystko rozegra się wokół tego, czy słyszeliście moje słowa i czy jesteście nim posłuszni. Nikt inny w tamtym czasie, ani nawet przed Jezusem, nie powiedział czegoś tak odważnego. Teraz można zrozumieć to enigmatyczne stwierdzenie z początku kazania na górze, kiedy Jezus mówił, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was, kłamliwie mówić będą ze względu na mnie. Bo tak naprawdę wszystko, co się liczy, rozegra się wokół Jezusa i tego, czy poważnie potraktujemy Jego słowa i będziemy im posłuszni. To jest koniec kazania na górze. Jezus mówi, słyszeliście, czego was uczyłem. Słyszeliście, co wam powiedziałem. Słyszeliście, do czego was zachęcałem. A teraz powiem wam wprost, kiedy nadejdzie ten dzień, na który czekamy, dzień sądu, to ja będę sądził wszystkich i będę ich sądził w oparciu o to, czy są posłuszni temu, co powiedziałem. I ci pierwsi wierzący, pierwsi chrześcijanie, jakbyśmy to nazwali, potraktowali te słowa bardzo dosłownie. Bo w historii chrześcijaństwa mamy przykład tego, jak właśnie posłuszeństwo słowom Jezusa dosłownie uratowało im życie. Jak pamiętacie może, to jest nieco dalej w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, Jezus mówił o tym, co się stanie z Jerozolimą. Kiedy pewnego dnia wychodził ze świątyni, to już było ostatnie dni jego życia, i uczniowie zachwycali się, jaki to jest piękny budynek, świątynia Boża, które przecież nikt nie poruszy. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, kamień na kamieniu nie zostanie z tego budynku. I gdy później pytali się go, Boże, Panie, przepraszam, a kiedy to się stanie? Powiedz nam. Jezus z Góry Oliwnej, ta, która wychodzi wprost na świątynię, mówił, usłyszycie wieści wojenne i naród powstanie przeciwko narodowi. I opisuje wydarzenia, które miały nadejść. I mówi, kiedy to wszystko zobaczycie, niech ci, którzy są w Judei, uciekają w góry. W 66 roku, za czasów kolejnego namiestnika rzymskiego, znacznie gorszego niż Poncjusz Piłat, jeżeli chcecie uwierzyć, byli jeszcze gorsi niż Piłat, Żydzi zbuntowali się. Mieli już tego dosyć. I wybuchło powstanie, jedno z ważnych powstań żydowskich. Rzymianie nie mogli pozwolić na to, żeby jakakolwiek dzielnica ich cesarstwa zbuntowała się przeciwko nim. Dlatego też syryjski generał rzymski, w sensie, który był w Syrii, wyruszył z legionem przeciwko Galilei, przeciwko Judei i podbijał po kolei wszystkie te miasta, aż dotarł pod Jerozolimę. I wyglądało na to, że Jerozolima też będzie musiała upaść. Ale wtedy stało się coś niesamowitego, bo to nagle ten generał zarządził odwrót. I co więcej, kiedy odszedł od Jerozolimy, Żydzi wyszli z miasta i ścigali go i nawet zadali kilka poważnych klęsk legionowi rzymskiemu, który wtedy był. I dla wielu ludzi wydawało się to oczywiste, że oto Bóg znowu stanął po stronie swojego ludu, oto Bóg wstawił się za swoim narodem, tak jak wiele razy wcześniej, i my teraz pokonamy tych Rzymian, których nienawidzimy. Ale wielu chrześcijan gdzieś w tym czasie, tych, którzy byli w zborze w Jerozolimie, potraktowało bardzo dosłownie słowa Jezusa, które słyszeli, które zostały zapisane w Ewangeliach. Kiedy zobaczyli armie rzymskie, które zbliżyły się pod Jerozolimę, kiedy usłyszeli o tych wieściach wojennych, o kolejnym powstaniu, które wyszło, i kiedy jeszcze, jak czytamy w historii Kościoła, dostali wręcz bezpośrednie słowo od Pana za pomocą jednego ze swoich liderów, powiedzieli, uciekamy. Uciekamy tak, jak On kazał nam uciekać. I ci, którzy wierzyli w Jezusa, kiedy nastąpił ten okres odprężenia, ten okres pozornego zwycięstwa Żydów, uciekli z Jerozolimy i schronili się po drugiej stronie Jordanu, na terenie dzisiejszej Jordanii, w miejscowości Pella, z tego, co mówi nam tradycja chrześcijańska. Pamiętajcie, Rzymianie nie mogli potraktować klęski łagodnie. Więc pomimo tych pierwszych klęsk wysłali kolejne legiony pod wodzą generała Wespazjana. I on zmiótł Żydów z powrotem na południe Judei. I kiedy umarł Neron i legiony obwołał Wespazjana kolejnym cesarzem, on wrócił do Rzymu, a dowództwo nad oblężeniem powierzył swojemu synowi Tytusowi. I w 70 roku Tytus po kilkumiesięcznym oblężeniu zdobył Jerozolimę i dokonał rzezi. Bo to była rzeź. Wymordował wszystkich obrońców, którzy tam byli, wielu innych niewinnych ludzi. A już nawet przez to całe oblężenie, które trwało wcześniej, oni przeżywali straszliwe rzeczy. Boży sąd po raz kolejny wylał się na to miasto. Po raz kolejny padły mury Jerozolimy, po raz kolejny padła świątynia. Ale wiecie co? Ci, którzy uwierzyli słowom Jezusa, ci, którzy potraktowali je poważnie, przeżyli, bo uciekli z tego miasta. Tamto wydarzenie do dzisiaj jest traumą w historii Żydów. Bo kiedy pierwszy raz padła Jerozolima i została zburzona świątynia, to padła na 70 lat. Po 70 latach zaczęli ją odbudowywać. Kiedy padła w roku 70, od tego czasu ani razu nie mieli okazji jej odbudować. Ale ci, którzy wierzyli w Jezusa, doszli do wniosku, że nawet nie ma potrzeby jej odbudowywać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wierzyli słowom Jezusa, który powiedział, kiedy ta świątynia legnie, ja w 3 dni ją odbuduję. I zaczęli mówić prosto, teraz my jesteśmy świątynią Bożą. Bez względu na to, czy jesteśmy Żydami, czy poganami, teraz my jesteśmy świątynią Bożą, bo Boży Duch nie mieszka w budynkach ręką uczynionych, ale żyje w swoim kościele. Dla Żydów 70. rok był kolejnym czasem sądu Bożego. Ale ponieważ świat, my wszyscy istniejemy dużo dłużej, zdajemy sobie sprawę, że to nie był jeszcze ten sąd, to nie była jeszcze ta burza, o której Jezus mówił. Że wciąż jeszcze przed nami jest inna, kolejna, znacznie straszliwsza. I to jest właściwie przesłanie, które teraz odnosi się do nas, do ludzi żyjących w XX wieku. Słuchajcie, ta burza wciąż jest przed nami. Ten czas, kiedy Bóg ześle huragan, falę, powódź i grad, to wciąż jest przed nami. I my, jak słuchacze słów Jezusa, wtedy, kiedy je wypowiada w kazaniu na górze, wciąż musimy bardzo poważnie potraktować to, co On powiedział. Boży sąd to nie jest idea, którą ktoś sobie wymyślił. To jest coś, co nadejdzie, zanim nastanie pełnia Bożego Królestwa. I to, co Jezus mówił w kazaniu na górze na koniec, cały czas odnosi się także do nas. Tym, według czego to się rozstrzygnie, będzie właśnie nasze posłuszeństwo słowom Jezusa. Ta burza nadchodzi. Nie mam pojęcia kiedy. Może za naszego życia, może nie. Nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które rozglądając się wokół na to, co dzieje się w świecie, dostrzega możliwe albo rzeczywiste znaki zbliżającego się wylania Bożego gniewu, Bożego sądu. Ale jestem pewny, że prędzej czy później ona nadejdzie. Może my to zobaczymy, może dopiero nasze wnuki, a może dopiero nasze praprawnuki we świecie, którego sobie nawet nie będziemy w stanie wyobrazić, bo tak bardzo jeszcze się zmieni. Ale prędzej czy później ta burza, Boży sąd nadejdzie. I tak jak powiedziałem, nie jesteśmy kościołem, który gdzieś próbuje ludzi straszyć, mówiąc, że zbliża się koniec świata. Nigdy tutaj nie usłyszycie głośnego wołania, jutro nadejdzie koniec świata. Ale każdej niedzieli, jak zresztą często pastor Mirek mówi nam, będziecie słyszeli jedno ważne przesłanie. Dzisiaj musimy być gotowi. Bez względu na to, kiedy to się stanie, my dzisiaj już musimy być gotowi. Bo nadchodzi burza. Powiem wam, to nie jest ulubione zakończenie kazania czy serii kazań. Szczególnie z tak ważnego kazania jak kazanie na górze. Wolałbym też zakończyć jakąś bardziej pozytywną myślą, czymś, co nas podniesie, szczególnie kiedy będziemy musieli zmierzyć się z kolejną gorącą niedzielą i kolejnymi rzeczami, które są przed nami. Ale nie można tego zakończyć inaczej, bo właśnie w ten sposób zakończył swoje kazanie Jezus, przypominając o nadchodzącym sądzie i o powadze tego wszystkiego, co On im powiedział. I powiem wam, brakuje mi odwagi, żeby w jakikolwiek sposób łagodzić słowa Jezusa, które mają nami wstrząsnąć. Powiem wam, brakuje mi arogancji, żeby je otynkować jakąś piękną, kolorową obietnicą, którą sam sobie wymyślę i złożę wam niby w Bożym imieniu, żebyście mnie bardziej lubili. Jezus kończy swoje kazanie jasnym wezwaniem. Słuchajcie, nadchodzi sąd. I nie słuchajcie tych, którzy będą wam mówić pokój, bezpieczeństwo, nic wam się nie stanie. Więc też wolę być jednym z tych niepopularnych głosów, które będą mówiły wprost, co powiedział Jezus, niż być zaliczonym w poczet fałszywych proroków, którzy może mówią to, co chcielibyśmy usłyszeć, ale niekoniecznie to, co jest zgodne z Bożą prawdą. Nie będę śpiewał pieśni, która może ładnie brzmi, ale jest fałszywa. Nie będę śpiewał pokój i bezpieczeństwo, bogactwo, zdrowie i błogosławieństwo czeka nas zawsze i każdego dnia naszego życia. Bo to nie jest pieśń, którą Jezus zostawił nam. Powiedział, wąska jest brama i trudna droga, która jest przed wami. To nie jest czas na to, żeby czuć się bezpiecznym. To jest czas na to, żeby potraktować poważnie, co może nadejść. Możecie sobie powiedzieć, ale ja nie wiem, czy ja czekam na nadejście Bożego sądu. To jest częścią naszego życia jako wierzących. Apostoł Piotr, pisząc swój list, kilkadziesiąt lat później powiedział, dzień pański, czyli dzień Bożego sądu, nadejdzie jak złodziej. Niebiosa wtedy z trzaskiem przeminą, a ziemia i dzieła ludzkie spłoną. Skoro więc to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. Pragniecie Bożego Królestwa? Modlicie się modlitwą pańską, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, uświęć swoje imię i niech nadejdzie Twoje Królestwo? To modlicie się o to, żeby to Królestwo nadeszło w całej swojej pełni majestacie, a ono będzie poprzedzone burzą, będzie poprzedzone sądem. I dlatego Piotr mówi, skoro więc oczekujecie Bożego Królestwa, nastania Dnia Pańskiego, jakimiż powinniście być wy w swoim świętym postępowaniu, skoro naprawdę pragniecie tego dnia. I oczekując tego, starajcie się, abyście byli znalezieni przed Nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. Zasada jest ta sama. Wszystko rozstrzygnie się wokół Jezusa, wokół Jego słów i temu, czy jesteśmy Jemu posłuszni. Dlatego za każdym razem, kiedy przychodzimy do stołu Pańskiego, przychodzimy po to, żeby przypominać sobie, co On zrobił i co On powiedział. Przychodzimy po to, żeby pamiętać Jego słowa, żebyśmy mogli być im posłuszni. Bo nasze życie, nasze przeżycie, nasze przetrwanie zależy od Niego, od tego, co On uczynił i od tego, czy my będziemy Mu posłuszni. Wyjście do Hebrajczyków. W liście, który był prawdopodobnie napisany mniej więcej w tym czasie, kiedy chrześcijanie uciekali z Jerozolimy, są niesamowite słowa, które mogły być wręcz bezpośrednim odwołaniem do tej historii. List do Hebrajczyków został napisany, przypuszczamy, przed zburzeniem Jerozolimy, bo gdyby było już po zburzeniu świątyni, autor, nie wiem, trudno było mu się powstrzymać, żeby nie wspomnieć o tym w jego liście, bo to doskonale pasowałoby do jego argumentów. Ale nie pisze o tym, że świątynia została zburzona, dlatego uważamy, że to było napisane przed tym. I kończąc swój list, mówi o tym, jak Jezus cierpiał poza murami miasta, poza Jerozolimą. Tak jak ciała zwierząt, które były złożone w ofierze, palono poza obozem. Mówi, dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego, poza obóz, znosząc pohańbienie Jego, bo nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię, a nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Jeżeli rzeczywiście to było w czasie, to było niemalże jak wezwanie, jak list do wierzących, którzy uciekali z Jerozolimy. Słuchajcie, wychodzimy w pohańbieniu. Wychodzimy w pohańbieniu, bo Żydzi znienawidzili tamtych wierzących, bo uznali ich za zdrajców, za tych, którzy zamiast walczyć z Rzymianami, uciekają. A oni powiedzieli, wolimy być w pohańbieniu, wolimy być uznani za zdrajców, ale wolimy być posłuszni słowom Jezusa. I wyszli. Wyszli za bramę, może nawet za wąską bramę, bo ta główna mogła być już zamknięta. Wyszli poza mury tego miasta i zostawili za sobą tą ziemską Jerozolimę bez żalu, bo wiedzieli, że oczekują innego miasta. Nadchodzi burza. Nie mamy pojęcia, kiedy nadejdzie. Ale możemy być pewni, że ona nadejdzie. A kiedy nadejdzie, wszystko rozegra się wokół tej jednej kwestii. Czy jesteśmy posłuszni Jego słowom? Czy jesteśmy posłuszni słowom Jezusa? I gdybym miał znaleźć coś, co można pozytywnie zakończyć to kazanie, czy cały cykl kazań, to właściwie jedyna rzecz, która płynie z tego fragmentu, jest różnica między tym, co mówił Ezechiel i tym, co mówił Jezus. W księdze Ezechiela nie było możliwości przeżycia. Bóg poprzez swojego proroka ogłosił sąd, który niewątpliwie spadnie na naród wybrany, który przez kilkaset lat upominany nie chciał wrócić do swojego Boga. Kiedy Jezus mówił o nadchodzącej burzy, dał nam dwie drogi. Drogę życia albo drogę śmierci. Dał nam wybór i złożył ten wybór w nasze ręce. Powiedział, jeżeli będziecie poważnie traktowali moje słowa, jeżeli będziecie im posłuszni, możecie przeżyć. Żydzi, którzy żyli w Jerozolimie w VI wieku przed naszą erą, nie mieli tej możliwości, bo to był czas Bożego Sądu. My tę możliwość mamy. To jest jedyna obietnica, słodka, może słodko-gorzka obietnica z tego fragmentu, ale jakże bardzo ważna. Jezus mówi nam, że jeżeli poważnie potraktujemy Jego słowa, że jeżeli uchwycimy się Go z całych sił, że jeżeli będziemy przypominać sobie co wszystko, co dla nas uczynił, jeżeli będziemy przypominać sobie, co to znaczy, że On jest naszym Panem, jeżeli będziemy wspominać, kim jesteśmy, jeżeli będziemy słuchać i wypatrywać tego, co się dzieje wokoło nas, jeżeli będziemy posłuszni Jego słowom, kiedy przyjdzie ta burza, a przyjdzie na pewno, i kiedy fale opadną, kiedy ten huragan się skończy, ostaniemy się.